Mam nadzieję, że jesteśmy zbudowani tym, co ostatnio Pan Bóg do nas mówi w zgromadzeniu. Czy możecie powiedzieć amen, jeżeli się zgadzacie? Jeżeli się nie zgadzacie, to nie mówcie. Musimy być szczerzy, uczciwi. Nie robić czegoś tylko dlatego, że tak by wypadało. Ale ja mam takie przekonanie i wiem, że jeżeli Pan Bóg coś posyła, posyła słowo do nas, to po to, żeby Kościół słyszał wyraźnie, co On chce uczynić wobec naszego życia. I możemy widzieć, że Bóg bardzo pragnie, żeby Jego lud pozostawał w czystości i świętości. I też to, co w czwartek mogliśmy przeżywać i tak wiele osób wyszło tutaj na środek, wyszło w tym celu, aby usunąć ze swojego życia to wszystko, co było, czy jest niewłaściwe. Oczywiście cały czas musimy pilnować swojego życia i swojego serca. Właściwie każdego dnia musimy pilnować własnego życia i serca. Kiedy tak słuchaliśmy świadectw, pieśni tego świadectwa, tak sobie pomyślałem, dzięki Bogu za babcie i dziadków. Wiecie, pierwszy raz jakoś tak do mnie dotarło, że babcia miała taki zwyczaj dla tych, którzy czwartą klasę, tak, kończyli, przekazywać Biblię w swojej rodzinie. Piękne. Wiecie, różne ludzie, ja wiem, że dajemy różne prezenty. Ona miała taki zwyczaj. Tak sobie postanowiła w sercu, żeby kiedy wnuk, wnuczka osiąga tą czwartą klasę, żeby przekazać jej Słowo Boże. Było pięknie słyszeć, jak starsze osoby, jak siostra wyznaje miłość do Pana. Dlatego, że dzisiaj chcę mówić o człowieku, który był trochę starszy od Piotra. Nie miał 50 lat, ale miał 110 lat. Chcę mówić o człowieku, który przez całe swoje życie był zafascynowany Bogiem. I nie znudziło mu się. I nie zniechęcił się. Otwórzcie ze mną księgę Jozuego, 24 rozdział. Chcę dzisiaj mówić o bardzo ważnej rzeczy, bardzo ważnym wyznaniu, ale też postawie. Czytamy tutaj tak. Jozue zbiera cały lud, zbiera przywódców, liderów zboru Pana. I to jest ten moment, w którym on mówi do nich jedne z ostatnich słów. I mówi tak, 15, może w kontekście 14 i 15 wiersz. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć. Czyli inaczej mówiąc, bądźcie ludźmi, którzy ciągle trwają w bojaźni Pana i czczą Go we właściwy sposób. I służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie, lecz ja i mój dom służyć będziemy Panu. Lecz ja i mój dom służyć będziemy Panu. Moi drodzy, imię Jozue to jest tak jak imię Jezus. To samo w języku, tłumacząc hebrajskie Joshua, to jest imię Jezus. To imię oznacza, Jahwe jest moim zbawieniem, tak jak imię Jezus oznacza, Jahwe jest moim zbawieniem. Oznacza Zbawiciela. Oznacza tego, który wybawia, tego, który ratuje. Możemy wyraźnie widzieć, tak jak w wielu miejscach Starego Testamentu, niektóre przedmioty, niektóre wydarzenia, święta, osoby wyraźnie nawiązują do tej jednej osoby, która ma się objawić we właściwym czasie, którą jest Pan Jezus Chrystus. Halleluja. Cały Stary Testament pokazuje nam na tego, który miał przyjść i który przyszedł i który narodził się w Betlejem, a później stał się dorosłym i oddał życie za każdego z nas. Nie znajdziecie tam typów, obrazów jakiegoś innego człowieka. Bo cały Stary Testament kierunkuje się, pokazuje i wskazuje, jak drogowskaz potężny to jest właśnie ten człowiek, o którego mi chodzi, mówi Bóg. To jest mój syn. A więc Jozue jest typem, obrazem Jezusa Chrystusa. Tego, który wprowadza lud Boży do odpocznienia, jak mówi list do Hebrajczyków. Bo wiecie, że chociaż oni weszli do tego odpocznienia, ale generalnie Słowo Boże mówi, że ta ziemia, którą mieli zdobyć, wejść, była obrazem, typem odpocznienia, odpocznienia, jakie dzisiaj ty i ja mamy w Jezusie Chrystusie. Halleluja. Dlatego tak cenny jest Stary Testament. Bo wiecie, Stary Testament maluje nam przepiękne obrazy, jak dla dzieci, wydarzenia, prawdziwe historie, abyśmy mogli zrozumieć to, co jest napisane w Nowym Testamencie. Abyśmy mieli pełny obraz i wyjaśnienie słowa, wyjaśnienia, jakie znajdujemy, wnioski, jakie znajdujemy w Nowym Testamencie. Dlatego nigdy nie pozostawiajmy i nie gardźmy Starym Testamentem, bo całe Pismo, cała Biblia natchniona jest przez Boga i Bóg nie jest inny w Starym, a inny w Nowym Testamencie. Byli tacy ludzie, to była taka, to była pierwsza herezja, albo jedna, może nie pierwsza, jedna z pierwszych herezji w Kościele. Że ktoś powiedział, jest Bóg Starego i Bóg Nowego Testamentu. Ten Starego to jest taki groźny Bóg, taki straszny Bóg, a ten Nowego Testamentu to jest Bóg łaski i miłości. To jest kłamstwo i nieprawda, bo Bóg Starego Testamentu jest Bogiem Nowego Testamentu. To jest ten sam Pan, niezmienny. Niezmienny. Wiecie, kiedy czytam proroka Ozeasza. Czytajcie proroka Ozeasza. To jest jedno z największych wyznań miłości Boga do swojego ludu. A ten lud jest krnąbny i odwraca się od Boga miłości. A Bóg płacze z powodu ich niewierności, tak? Brat Mirek czytał. Im więcej do nich przemawiałem, to co? To oni jeszcze dalej ode mnie odchodzili. Czy wiecie, że to może grozić nam dzisiaj? Pan posyła słowo, Pan mówi słowo raz, drugi, trzeci, a my zamiast chwycić to słowo, poddać się temu słowu, to my stajemy się krnąbrni, nie reagujemy na to słowo, wręcz odwrotnie, jeszcze dalej odchodzimy od Boga. Nie ma, absolutnie nie może być, że Bóg objawiony w Starym jest inny od Boga, bo to nie jest w tym momencie biblijna nauka. To nie ma nic wspólnego w tym momencie z Bożym Słowem. Ale nie o tym chcę mówić. Jozue, który miał wprowadzić i wprowadził do odpocznienia, to jest też ciekawe, bo ziemia obiecana była odpocznieniem, a jakie tam odpocznienie? Jakie tam odpocznienie, skoro musieli walczyć, skoro musieli narażać życie, skoro musieli oddawać siebie na 100% po stronie Boga? Powiedz mi, co za... Bo my myślimy, że odpocznienie to takie na hamaku i tak się bujamy. Prawda? Palma przyniosą nam napoje i to jest odpocznienie. Ale to nie jest biblijne odpocznienie. Biblijne odpocznienie to jest odpocznienie od zapracowywania na własne zbawienie przez swoje uczynki. Nagle zobaczyłeś, że już nie musisz zapracować, ale zbawienie jest ci dane darmo z łaski Pana. Tak jest napisane, żebyśmy odpoczęli od własnych uczynków. Nie, żebyśmy przestali czynić dobrze, ale żebyśmy nie próbowali wykupić czy zasłużyć sobie poprzez uczynki na nasze zbawienie. A więc odpocznienie. Jozue, ty wprowadziłeś ich do odpocznienia, a jak oni musieli walczyć pod Jerycho, jak musieli walczyć pod Aj, jak musieli iść i walczyć z wrogami, a jednak Słowo Boże mówi, że to był obraz odpocznienia. A więc możesz być pośród największej duchowej walki i być w odpocznieniu Pana. Amen. Halleluja. Możesz toczyć walkę, jak mówi Paweł w liście do Kolosan, ja toczę agonię za wami, ja modlę się za was, ja proszę Boga, to jest agonia, w której jestem, ale on był cały czas w Bożym odpocznieniu. On wiedział, że jest zbawiony. On wiedział, że mu są przebaczone grzechy. On wiedział, że jest pojednany z Bogiem. On wiedział, że nie musi się bać sądu i gniewu Bożego. On był w Bożym odpocznieniu. A więc Jozue zbiera lud. Mówi do nich bardzo ważne słowa. Właściwie Bożemu ludowi czyni pewne, no nie pewne, on czyni im wyzwanie. Słuchajcie, co dalej zamierzacie zrobić? Przeszliście już ogromną drogę za Panem i z Panem. Jak mówi w 23 rozdziale, on ich chwali, a w 23 rozdziale tej księgi mówi tak. Wiersz 8, tylko do Pana Boga waszego lgnijcie, tak jak czyniliście to do dnia dzisiejszego. Dlatego bowiem wypędził Pan przed wami narody wielkie i potężne i niech sprostał wam, i nikt nie sprostał wam do dnia dzisiejszego. On mówi, dał dobre świadectwo o nich. Wy przylgnęliście do Pana. Moi drodzy, dobrą rzeczą jest, jeżeli ty i ja przylgnęliśmy do Pana. Ale ważną rzeczą jest, żebyśmy cały czas lgnęli do Pana. Moi drodzy, Jozue postarzał się. 23 rozdział, wiersz 1 mówi, a po wielu latach, gdy Pan dał Izraelowi wytchnienie od wszystkich jego nieprzyjaciół wokoło, a Jozue się postarzał i posunął w latach. I okazuje się, że Jozue, kiedy umierał, wiersz 29, 24 rozdziału mówi, po tych wydarzeniach umarł Jozue, syn Nuna, sługa Pana, mając 110 lat. Wyobrażacie sobie człowieka, właściwie starca. Ja nie wiem, skończyłem 60, ja podziwiam siostrę i innych, którzy trochę więcej ode mnie skończyli, są po 80, oni są sprawni i tak dalej. Ja mówię, Boże, daj, abym mógł być sprawny. Danusia mi gwarantuje. A on ma 110 lat, siostro, on ma 110 lat i on staje przed ludem Bożym i on nic nie stracił z tego ognia miłości do Pana i oddania Panu. On mówi jak 16-latek albo 17-letnia dziewczyna, która oddała swoje życie Bogu. Ja chcę służyć mojemu Bogu. On ma ten sam zapał, ten sam ogień pali się w jego sercu. Ja i mój dom będziemy służyć Panu. Halleluja. Wiecie, to nie mówi człowiek, który zmarnował 108 albo 109 lat i na końcu się nawrócił. Chociaż Pan okazuje i takim łaskę. Jeżeli szczerze się człowiek upamiętuje, Pan okazuje i takim łaskę. Ale to mówi człowiek, który przez całe swoje życie od młodości służy Panu. To nie mówi człowiek, który zmarnował, przepił swoje życie, który gdzieś tam się tułał, nie wiadomo gdzie, a później takim rzutem na taśmę przyszedł do Pana. Nie! To mówi mąż Boży. Człowiek, który od młodości jest wierny Bogu, bo warto być od młodości, od nastolatka, słuchajcie młodzi, od nastolatka być wiernym Bogu i służyć Bogu i wybrać Boga. Moi drodzy, ja to nieraz powtarzałem i powtórzę jeszcze dzisiaj, że ci, którzy należą do Chrystusa, 80% nawróceń dokonuje się w wieku nastoletnim. Kiedy młodzi ludzie mają 15, 16, 17, 18 lat. Oczywiście, że to nie znaczy, że nie możesz nawrócić się, kiedy masz 5 lat. czy kiedy masz 80 lat. Ale coś w tym jest. A więc Jozue zbiera, gromadzi lud. Jozue mówi, moje życie się kończy. Ale chcę wam powiedzieć, gdybym miał, został mi tylko jeden dzień jeszcze życia, ja nadal chcę służyć mojemu Bogu. I nie tylko ja, ale mój cały dom będziemy służyć Panu. Moi drodzy, kiedy patrzymy na Jozuego, jego drogę życia, wiecie, każdy z nas rzeźbi swoją drogę życia. Każdy z nas. Nie będziesz przed tronem Bożym odpowiadał za czyjeś życie. Będziemy odpowiadać za swoje życie. Biblia mówi, że każdy z nas za siebie zda sprawę Bogu. Jedni odbiorą nagrodę, większą chwałę, inni nie. Ale każdy z nas dzień po dniu, poprzez decyzje, zachowania, postawy, rzeźbimy swoje życie. Inaczej mówiąc, dajemy sami sobie świadectwo na przyszłość przed tronem Boga. I nasze czyny, nasza postawa, nasze zamiary albo będą wołać za nami, albo będą oskarżać każdego z nas. Zgodzicie się ze mną? Każdy z nas. Dlatego tak ważne jest, jak żyję jako młody człowiek, jak żyję w średnim wieku i jak żyję, kiedy mam 80 lat. Bo ja ciągle jestem w drodze za Panem, za Bogiem, który mnie umiłował. Wiecie, nie wiem, ile lat miał Jozue, kiedy służył Mojżeszowi, jest napisane, że był młody. Nie wiem, wiecie, młodym w czasach starożytnych greckich ciągle uważano za młodego jeszcze tego, który dochodził do 40. To był jeszcze młody. Ale już jak miał 60, to był starcem. Paweł mówi, ja Paweł starzec. Już miał 65 lat, no to wiecie, nie chciałbym, że tak powiem, się utożsamić z tym. I trochę inaczej ludzie patrzyli na życie, na człowieka, na to, co się wydarzało, ale to nie jest istotne. Jozue służył Bogu od młodości. Tak jest napisane. Kiedy przeszli przez Morze Czerwone i zaatakowali ich Amalekici. Wiecie, Amalek to jest taki obraz cielesności w życiu każdego z nas. To jest taki różny grzech w życiu wierzącego, który polubił i z którym nie chce się pozbyć. Ale jeśli się z tym nie rozprawimy, czy to będzie zazdrość, czy to będzie gniew, czy to będzie złość, czy to będą jakieś wzniecanie sporów, cokolwiek, to kiedyś ten Amalek może nas zabić, duchowo zabić. I Amalekici wystąpili przeciwko Izraelowi. I tam jest napisane, że oni robili straszną rzecz. Czyhali, chowali się po skałach. Jak Izrael przechodził po pustyni, to patrzyli, kto tam odstaje od tego ludu Bożego, kto jest z tyłu, kto jest słaby, chory i zostaje. I wtedy napadali go i zabijali i ograbiali. Ale w pewnym momencie stanęli i zagrodzili ludowi Bożemu drogę. Mówili, dalej nie pójdziecie. Moi drodzy, ta historia Amaleka mówi mi wyraźnie o duchowej walce. Jaką toczy Kościół, jaką toczy zbór Pana, jaką toczy każdy wierzący człowiek. Oto diabeł staje. Pamiętacie, jest napisane, że on chodzi jak lew wokół nas. Szukając kogo by pochłonąć. Nie może ci nic zrobić, dopóki jesteś na Bożej drodze. Jesteś posłuszny Panu, on nie może cię tknąć. Jesteś bezpieczny. I oni stanęli. I wydawałoby się, że oni no teraz, skoro taki wróg stoi przeciwko nim, no to trzeba uciekać, trzeba się chować. Nic z tych rzeczy. Mojżesz powiedział tak do Jozuego. Idź, wybierz ludzi. I rozpocznij walkę. Wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz. Ale to nie była całość walki. Bo pamiętacie, tam jest piękny obraz. Mojżesz, Aaron i Hur wyszli na górę. I co robili na tej górze przez cały dzień? Pamiętacie, co robili? Oni tam mieli podniesione ręce. Mojżesz miał podniesione ręce do góry. Po co miał podniesione? Bo się modlił, bo wołał do Boga, bo on wiedział, że ich zwycięstwo nie zależy od siły miecza Jozuego, ale zależy od Pana. Twoje i moje zwycięstwo, chociaż musimy stanąć i powinniśmy stanąć przeciwko wszelkim mocom i zwierznościom, to zwycięstwo mamy przez Pana, Jego moc. Tam jest napisane w liście do Efezjan: stójcie tedy, dajcie odpór, a diabeł będzie musiał ustąpić, a wy ostaniecie i nie dacie się wyprzeć z miejsca, w którym Pan was postawił. A więc przychodzi taki moment w życiu nas indywidualnie, w życiu Kościoła, zboru, że wróg staje naprzeciwko i wydaje się, że Kościół nie będzie mógł iść do przodu. Ważne jest, żeby lud Boży stanął jak jeden mąż przeciwko tym zwierzchnościom, tym autorytetom, tym mocom na powietrzu. To była duchowa sprawa. To nie była fizyczna tylko walka. Za tym kryła się potężna duchowa walka. Ilekroć ręce Mojżesza słabły i je opuszczał, to pamiętacie, co się działo? Jest napisane: przemagał Amalek. Ale kiedy na nowo ręce Mojżesza były podniesione, przemagał Izrael. I tak aż do wieczoru, aż w końcu Jozue osiągnął walkę. Dlatego, kochani, tak bardzo ważne jest modlitwa w życiu osobistym. Tak bardzo ważna jest modlitwa Kościoła, kiedy zwołujemy się, aby przyjść, aby się modlić. Tak bardzo ważne są podniesione ręce w modlitwie, bo mamy do czynienia nie z ciałem i z krwią, ale z mocami, zwierznościami na powietrzu. Moi drodzy, co by się działo, gdyby Amalek stanął, a ludzie w obozie Jozue i część jego wojska jeden na drugiego by zaczęli jeden z drugim walczyć, sprzeczać się, kłócić. Co by się stało? W tym momencie Amalek by ich zmiótł, bo byliby bezbronni, słabi, bo zamiast walczyć z wrogiem, zaczęli walczyć jedni z drugimi. Oni tam zrozumieli, że stają jedną armią razem przeciwko przeciwnikowi. A Mojżesz, Aaron i Hur stali w wyłomie i modlili się, aby Pan dał zwycięstwo. I Pan dał zwycięstwo. Zwróćcie uwagę. Jest modlitwa plus wiara i działanie w oparciu o słowo Pana. Modlitwa, wiara i słowo od Pana, na którym, w oparciu o które możemy przynosić modlitwę wiary, oprzeć się, aby Bóg wysłuchał naszej modlitwy. Muszę mieć słowo, muszę ufać Bogu i muszę się modlić z wiarą. Tak więc, kiedy Jozue się żegna i kiedy mówi tak wspaniałe słowa na koniec swojego życia, to on przypomina dokładnie ludowi to, co miało miejsce, kiedy wędrowali po pustyni, czy kiedy zdobywali Kanaan. On wyraźnie do nich mówi tak: tylko do Pana Boga waszego lgnijcie, tak jak czyniliście to do dnia dzisiejszego, dlatego bowiem wypędził Pan przed wami narody wielkie i potężne i nikt nie sprostał wam do dnia dzisiejszego. Jeden mąż spośród was pędzi przed sobą tysiąc, gdyż to Pan Bóg wasz walczy za was, jak wam przyobiecał. Pilnujcie się usilnie ze względu na wasze życie, abyście miłowali Pana Boga waszego, bo jeśli się odwrócicie i przylgniecie do resztki tych narodów, to Pan mówi, wyginiecie z tej ziemi. Tak więc on wielokrotnie im przypomina te momenty, kiedy walczyli, kiedy w pewnym momencie Pan Bóg posłał grad kamieni na wrogów i jest napisane, że więcej zginęło od tego gradu kamieni niż od miecza Izraelczyków. Albo Pan też im mówi tak: zanim weszliście do tej ziemi, do tych miast, posłałem tam moje wojsko, szerszenie, i one były tak dokuczliwe, że nie mogli się wam oprzeć. W różnoraki sposób Bóg walczył po stronie swojego ludu. I Jozue tego doświadczał i lud Boży tego doświadczał. I Jozue był w tym właściwym miejscu w swojej młodości, kiedy przyszło do walki, kiedy przyszło do zmagania. On nie gdzieś tam, wiecie, błąkał się, ale on stanął, był pierwszym, aby Mojżesz mógł mu powiedzieć, jestem gotów i aby wezwać innych do walki. Ale to nie wszystko. Kiedy patrzę na Jozuego, Jozue jest w miejscach szczególnych. Pamiętamy, kiedy Mojżesz idzie na górę Synaj, o której ostatnio tak dużo słyszeliśmy, aby odebrać kamienne tablice. Gdzie jest Jozue? Gdzie jest Jozue? Pamiętacie? On jest zaraz koło Mojżesza. Jest napisane, Pan mówi, wstąp na górę. I inni, i Aaron, i Hur mieli zostać w obozie Pana, ale tam jest napisane, że Jozue razem z Mojżeszem weszli na zbocze góry i Mojżesz tam czekał przez 7 dni, aż Pan mu powiedział, przyjdź przed moje oblicze. Czyli Jozue nie był w obozie zresztą. Jozue był blisko Mojżesza, na tyle, na ile mógł być. Kiedy Mojżesz był przez 40 dni i nocy przed obliczem Pana, to jest ciekawe, kiedy był przed obliczem Pana, nie miał z sobą kanapek ani wody. Wiecie, być 40 dni i nocy na górze. Zwróćcie uwagę, jak niesamowity jest Bóg. Kiedy Boża moc i obecność przychodzi, stają się rzeczy ponadnaturalne, które wymykają się naszej logice. Oto sam Pan podtrzymywał jego życie, był jego pokarmem i napojem dla jego ciała, dawał mu siłę w taki sposób, że on mógł bez wody, bez jedzenia rozmawiać z Panem, jakby nigdy nic. Pan Jezus mówił kiedyś do Sadyceuszy, błądzicie, bo nie znacie pism, ani mocy Bożej. Błądzicie, bo nie rozumiecie, z kim macie do czynienia, jak wielki i potężny jest Bóg. A więc Jozue był w innym miejscu, był między Mojżeszem a ludem. Wybrał miejsce, o którego Izraelici mówią, tylko ty rozmawiaj z nami, niech Pan nie mówi, bo się boimy. A wiecie, co Bóg powiedział? Ja specjalnie sprawiłem te grzmoty, te błyskawice, to wszystko, aby mój lud nabrał bojaźni przede mną. Bóg uczył ich bojaźni Bożej. Ale Jozue tam jest. I teraz ciekawa rzecz. Mojżesza nie ma 40 dni i nocy. Wiemy, co stało się pod górą. Oni się nudzili. Oni się zniecierpliwili. Oni zaczęli mówić, gdzie jest ten Mojżesz. Weszli w bałwochwalstwo. Kazali, właściwie wyszło. Podobało mi się to, co brat Mirek powiedział w czwartek. Jeżeli w wiaderku jest mleko, a go kopniesz, to wyleje się mleko. Ale jeżeli w wiaderku jest gnojowa i go kopniesz, to co się wyleje? Wiecie, z nas wychodzi to, co w nas jest. Z obfitości serca mówią usta. To, co we mnie jest, w momentach krytycznych ze mnie wychodzi. I nie da się tego ukryć. A po co czasami Bóg pozwala na to, żeby ktoś nas tak kopnął? Mówię w cudzysłowie. Żebyśmy zobaczyli, co w nas jest. Jacy wewnątrz jesteśmy. Co w nas siedzi. A więc to, co w nich się działo, to zaczęło wypływać. Tam nie było wiary. Pomimo tego, że góra drżała i oni mówią, my się boimy, tak naprawdę nie mieli bojaźni Bożej, która chroni nas od grzechu, od zła. A Jezus się tak patrzy na niego, siedzi sam, absolutnie sam. I żadne głupie myśli mu do głowy nie przychodzą. A jeśli nawet mu przychodzą, nie wiemy o tym, on to wszystko usuwa. On wiernie czeka na Mojżesza. On czeka z podekscytowaniem, co też Mojżesz od Boga dostanie, co przyniesie. Ci pod górą, oni wszyscy tam powinni czekać z niesamowitym napięciem, z uwielbieniem swam, co też Pan da Mojżeszowi dla nas. Ale oni jakby zapomnieli o tym. Stracili to z oczu. Dlatego, moi drodzy, potrzebujemy to, co też słyszeliśmy w czwartek z psalmu 139. Badaj mnie, Boże. Poznaj serce moje, czy jestem we właściwym miejscu w całym moim życiu. A więc Jozue czeka, nie nudzi się, jest podekscytowany, nie niecierpliwi się, bo wie, że coś dobrego Bóg im da. Ci, którzy oczekują Pana, nabywają nowych sił. Trzeba czekać, aż Pan przyjdzie, aż Pan odpowie. Powiesz, jak długo mam czekać? Czekaj tak długo, aż Pan przyjdzie. Aż przyjdzie słowo od Pana. Ale nie tylko to. Widzimy Jozuego w namiocie zgromadzenia. Wiecie, co to był namiot zgromadzenia? To nie był przybytek. Namiot zgromadzenia to był taki prywatny namiot Mojżesza, który on lubiał sobie poza obozem izraelskim rozbijać i tam spotykał się osobiście z Bogiem. Tam miał audiencję u Boga. Tam jest napisane, że kiedy rozbijał namiot, kiedy Pan przychodził w obłoku nad namiot, cały Izrael, wszyscy, cały lud twarzą zwracał się do tego namiotu zgromadzenia. To jest ciekawe. To był namiot zgromadzenia. Tam był Mojżesz, tam był Pan. Ojciec, Syn i Duch Święty. On spotykał się z Bogiem. Cały lud wstawał i kłaniał się przed Panem w stronę namiotu zgromadzenia. A później Mojżesz wchodził do środka i rozmawiał. Pamiętacie? Bóg mówi, rozmawiam z nim jak z żadnym innym człowiekiem. Ale kto był z nim w tym namiocie? Pamiętacie? Tam w tym namiocie sobie gdzieś tam w rogu z tyłu siedział Jozue, który mówi, ja tak pragnę być w Bożej obecności. Kochani, jeżeli w naszych sercach, bez względu na to, ile dzisiaj mamy lat, czy 15, czy 13, czy 14, czy 80, jeżeli w nas jest ta tęsknota, to pragnienie, o Boże, ja chcę być ciągle w Twojej kochanej obecności, ja chcę się, tak jak słyszeliśmy w czwartek, rozkoszować Twoją obecnością, to Pan nie wygna Cię z tego namiotu. Chociaż Pan rozmawiał z Mojżeszem, ale Pan lubi, jak są ci, którzy pragną przylgnąć do Pana całym sercem. Jego słowa na koniec były cudownym potwierdzeniem całej jego drogi życia i służby. Ja i mój dom będziemy służyć Panu. Jozue, przecież może ty jutro już umrzesz. Co ty tutaj nam deklarujesz? On mówi, choćbym miał ostatnią minutę, ja chcę deklarować moją wierność Panu, moje oddanie Panu. Kochani, czy kochamy miejsce zgromadzeń pańskich, miejsce ludu Bożego? Czy kochamy te miejsca, gdzie lud Boży się zgromadza, tak jak dzisiaj, aby uwielbiać Pana, aby wywyższać Pana, aby dawać świadectwo, czy w modlitwie? Czy my kochamy obecność Pana? Czy kiedy jesteś w domu i jest tak wiele atrakcji, które możesz zrobić czy oglądać, a czy zostawiasz to wszystko, aby iść na kolana do swojej komory i mówić, ja będę szukał Pana, ja chcę być w Jego obecności. Jozue wybierał te najlepsze miejsca i zwróćcie uwagę, że nigdy Mojżesz mu nie powiedział, odejdź Mojżeszu, Jozue stąd, to nie jest dla ciebie, to jest moje miejsce. Tak, on był liderem, ale Jozue był, szedł za nim blisko. Wiecie, ktoś kiedyś powiedział taką fajną rzecz, kiedy mówił na temat życia z Bogiem, relacji, pragnień, że dobrze jest, kiedy jesteś otoczony, szukasz towarzystwa, ludzi wiary, ludzi, którzy są blisko Boga, od których możesz coś odebrać więcej i więcej z tej Bożej obecności i chwały. Mówię oczywiście o żywych ludziach, nie o martwych. Martwi już należą do Pana. Bo słyszałem takie dziwne rzeczy, że gdzieś tam jest taki pomysł, że niektórzy się kładą na grobach wierzących innych mężów Bożych, aby naczerpać jakieś, ja nie wiem, namaszczenia energii. Okultystyczne rzeczy, diabelskie rzeczy. To nie ma nic wspólnego z Bogiem. To jest pogaństwo. Bo my czerpiemy moc kogo? Z Ducha Świętego. Amen. Z Ducha Świętego. Ale też są wokół nas ludzie, których chcemy być, chcemy się uczyć. Wiecie, bo to jest tak, jak mówi nasze polskie przysłowie, z kim przestajesz? Prawda? Kim się otaczasz? Jakie towarzystwo lubisz? Z jakimi ludźmi jesteś? To wszystko pokazuje, kim jesteś. Co jest w twoim sercu? Bo jeżeli dobrze czujemy się wokół ludzi, którzy bluźnią, przeklinają, którzy się upijają. Wiecie, ja nie mogę jednej rzeczy zrozumieć, chociaż Biblii nie to rozumiem, bo grzech totalnie zaślepia umysły ludzi. Ostatnio wiadomości podane, że iluś nastolatków zatrutych dopalaczami jest w szpitalu, jeden walczy o życie. Ja mówię, Boże, tyle różnych przykładów, a ci młodzi ludzie jakby byli bez rozumu, bez jakiegokolwiek przemyślenia, na własną zgubę, na własną śmierć, biorą to dziadostwo, napychają kieszenie tym dealerom kosztem swojego życia, ale także wieczności, bo mogą tak skończyć. I już nie będzie czasu na nawrócenie. Jozue jest w miejscu, w namiocie zgromadzenia. Dlatego to jest napisane, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń waszych. Kochani, kiedy go śledzimy dalej, jego drogę życia, to czytamy, że jest jednym z 12 wywiadowców. Jakkolwiek, bo można byłoby wziąć podejrzenie, że tak naprawdę pierwszym zamiarem Pana nie było wysyłać żadnych wywiadowców. Ale w 5 Mojżeszowej, w 1 rozdziale jest powiedziane inaczej niż w 4 rozdziale, bo w 4, kiedy doszli do od południa do ziemi obiecanej, Mojżesz mówi, o to jest ziemia, wejdźcie do niej. I oni powinni to zrobić. Ale w 5 rozdziale dowiadujemy się, że coś się stało. Przyszedł lud, przyszli przełożeni do Mojżesza i powiedzieli mu, wyślij wywiadowców, abyśmy przebadali tą ziemię. I tam jest napisane, że Mojżeszowi wydało się to słuszne. I mówi, zróbcie tak. Ale wiecie, że to spowodowało ogromny, tragiczny w skutkach wydarzenia. Nie chcę tutaj mówić, ale możliwe jest tak, że zamiast woli Bożej, która była wchodźcie, bo ja jestem z wami, oni chcieli, wiecie, tak nogę zanurzyć, czy utoną, czy nie? Czy jest głęboko, czy nie? Bezpiecznie, czy nie? Wiadomo, że jest niebezpiecznie. To jest ciekawe. I poszli. Ale z 12 wywiadowców tylko 2 przyniosło zajęło właściwą postawę. Bo reszta powiedziała, tak jest, cudowna ziemia, ale my w ich oczach wydajemy się jak szarańcza, którą podeptają za chwileczkę i nic po nas nie zostanie. Wiecie, jak bardzo musimy być uważni. Wiecie, kiedy coś Bóg do nas mówi, kiedy rzeczywiście Pan do nas powiedział, Jego Słowo tak mówi, to nie próbujmy z Bogiem jakby dyskutować. Powiedzieć, Boże, może inaczej. Bo możemy zamiast być w woli Bożej, możemy wejść w dopust Boży. Bóg mówi, okej, ale bycie w dopuście Bożym jeszcze nigdy nikomu nic dobrego nie przyniosło. O Kalebie jest tylko tak powiedziane, nawet nie o Jozuem. Że szedł za Panem Bogiem jak? Bez zastrzeżeń. Niektórzy mówią, tak, Panie Boże, ale wytłumacz mi. Dlaczego? Pan Bóg nic nie musi Tobie i mnie tłumaczyć. On oczekuje, że będziemy posłuszni. Masz zrobić tak, jak mówię. W każdym razie Jozue wraca i mówi, co wy wyprawiacie? Zdobędziemy. Bo Pan jest z nami. Odeszła od nich ich osłona. Już nie mają ochrony. To Pan jest naszą ochroną teraz i my zdobędziemy to miasto. Też jest ciekawa rzecz. Jako pierwszy reaguje Kaleb, a Jozue milczy. Kiedy oni zaczynają rozpuszczać tę, wiecie, prawdę w cudzysłowie, prawdę. Bo przecież prawda. Tam są olbrzymi, warowne miasta, tam są synowie Anaka. Przecież to wszystko jest prawda. Ale wiecie, że prawda może zabić, jeżeli nie jest podana w miłości. Prawdę mamy mówić w miłości. Czasami przez prawdę załatwiamy swoje porachunki. Bo mam rację, bo mam prawdę. Co z tego, jeżeli nie ma w tym miłości? Prawdę podaj w miłości. Wiecie, czytasz ten fragment i nagle widzisz, Jozue stoi gdzieś, ludzie rozpuszczają tych 10 wywiadowców, rozpuszcza tą i podburza ludzi. Wszyscy nagle, cały zbór Pana przeciwko Mojżeszowi, przeciwko Aaronowi. Wiecie, mówią, wybierzmy sobie zaraz nowych liderów, wracamy do Egiptu. Niech nas z powrotem poprowadzą do Egiptu. I Kaleb, tam czytajcie uważnie, Kaleb mówi, nie wolno tak mówić. To prawda, ale z nami jest Bóg. Jest ta ogromna różnica. Z nami jest Bóg i my wygramy, i my zdobędziemy to miasto. Dopiero później, kiedy już dochodzi do tego, że chcą właśnie wybrać liderów nowych i chcą wracać, Jozue jakby jest wymieniony przed Kalebem, to pokazuje, jakby przejmuje inicjatywę i staje razem z Kalebem i mówi, nie wolno nam tego robić. Pozostańmy wierni Panu. Jest jednym z wywiadowców, który ponosi konsekwencje buntu i nieposłuszeństwa. Przez 40 lat z powodu tych ludzi, z powodu innych ludzi, Jozue i Kaleb, Mojżesz, oni muszą chodzić 40 lat dodatkowo po pustyni. Ale nie czytam nigdzie w Biblii, żeby Jozue szedł gdzieś tam na końcu z takim złością, kopał kamienie. Mówi, co to, dlaczego ja? Przecież ja byłem wierny. Nie, on jest znowu przy Mojżeszu, on jest zaraz blisko Pana, on jest przed obliczem Pana, on nadal jest wdzięczny Bogu, on nadal służy Bogu. Wiecie, ileż razy ludzie dopuszczają wierzący w swoich sercach do zgorzknienia wobec Boga. Zaczyna się od ludzi, że zaczynasz mieć zgorzknienie wobec ludzi. Zaczynasz mieć niechęć do ludzi. Ja nie mówię z zewnątrz ludzi. Z kościoła. Ale powiem tak, a na to Pan tobie nie pozwolił. W Księdze Mojżeszowej jest napisane, abyś nie chował urazy w swoim sercu do swojego ludu. Bo to cię zabije. Bo zacznie się od tego, że będziesz miał coraz większą niechęć do brata czy siostry, których widzisz. Później już nie będziesz ich chciał widzieć. Znacie to wszyscy. Ja też to znam. Że w pewnym momencie człowiek gdzieś tam próbuje kogoś ominąć, iść dalej. Ale to nie jest Boże, to nie jest właściwe. Trzeba z tego pokutować. Trzeba prosić, Panie, oczyść mnie, daj mi zwycięstwo. Ja mam miłować brata i siostrę. Amen? Mam miłować. Tak więc Jozue był tam, ale nie dopuścił, żeby w jego sercu była złość na lud, zgorzknienie, frustracja, które by tak naprawdę zniszczyły jego. I nie byłby tym, kim Bóg zamierzył, żeby był. Bo żeby być tym, kim Bóg zamierzył, mamy chodzić z Bogiem. I ta historia nam pokazuje, że nie zawsze wszystkie Boże zamiary i cele wypełnią się w naszym życiu tylko dlatego, że to my sami pozbawimy się tego przez nasze nieposłuszeństwo. Jozue zostaje wyznaczony do przewodzenia ludowi Bożemu. Tam nie było demokracji, głosowania, kto za, kto przeciw, ilu się wstrzymało. Ja teraz abstrahuję od nas tutaj. Po prostu Bóg mówi, Jozue będzie. Ogłoś to. Połóż na niego ręce. I cały lud to przyjął. I cały lud powiedział, będziemy z Tobą. Oby Pan był tylko z Tobą. Abyś tak chodził przed Panem, żeby Pan był z Tobą. A więc Jozue jest dokładnie w miejscu, w którym Bóg go chciał widzieć. I powiem tak, obietnica Boża, łaska Boża w naszym życiu i nad naszym życiem nie zwalnia nas od oddania całych siebie Panu i Jego zamiarom. Wiecie, kiedyś niedawno, parę dni temu, w nocy, właściwie nad ranem obudziłem się. Zacząłem rozmyślać, taki werset biblijny mi przyszedł do głowy. Lecz łaską Bożą jestem tym, kim jestem. I dalej Paweł mówi, bo to jest pierwszy list do Koryntian 15:10. Ale łaska Jego okazana mi nie była daremnie. To znaczy, że można odebrać łaskę, która nie wykona tego, co Bóg zamierzył, bo jej nie pozwolisz i nadaremno tą łaskę przyjmujesz. A Jego łaska okazana mi nie była daremnie, lecz, co on dalej pisze, lecz daleko więcej niż oni wszyscy, niż cała ta dwunastka apostołów, łącznie z tym wybranym w dniu przed pięćdziesiątnicą, pracowałem więcej, ale dalej mówi, lecz nie ja, ale łaska Boża, która jest ze mną. Popatrzcie, Bóg oczekuje, Bóg daje tobie i mnie łaskę i z Jego łaski jesteśmy zbawieni i żyjemy, ale oczekuje, że na 100% oddamy całych siebie Jemu, dla Jego sprawy. I kiedy poniesiemy wszelki wysiłek i trud, aby Jemu służyć. I to jest to, o co Bogu chodzi. Ale Paweł idzie dalej. Mówi, ja włożyłem wszystko, całe swoje siły, zdolności, aby z tej łaski, pod tą łaską i w mocy tej łaski usługiwać. Ale nawet to, kiedy tak zrobiłem, poczytuję to sobie, że mogłem tak zrobić, że tak zrobiłem ciągle dzięki Jego łasce, że cały czas to jest Jego łaska. Co za pokora tego człowieka. On nie mówi ja. Mówi, ja pracowałem, ale ciągle poczytuję to sobie za łaskę, że tak właśnie mogłem robić, że Pan dał mi mądrość i siły i konsekwencje. Jozue jest człowiekiem, który nauczył się żyć w mocy, w posłuszeństwie dla słowa Pana. Zwróćcie uwagę, te wszystkie rzeczy, on jest w walce, on oczekuje na Pana, on jest, kocha Bożą obecność, on jest, daje dobre świadectwo o Bogu, on jest człowiekiem, który w końcu jest liderem oddanym, poświęconym Panu. Ale to jest też człowiek, któremu Bóg zaraz na początku tej księgi powiedział, bądź mocny i mężny, aby ściśle czynić wszystko to, co jest napisane w zakonie. Na to zwróć uwagę. Tak jak każdy z nas dzisiaj powinien na to zwrócić uwagę, aby czynić to, co Pan do nas mówi w swoim świętym słowie. I kończąc, Jozue mówi tak, nie zajmowałem się bogami Abrahama przed jego nawróceniem. Pamiętacie? Tam on wyraźnie mówi w tym 14 wierszu, czy chcecie wrócić do bogów waszych ojców za rzeką? Dokładnie chodzi o Eufrat, o Ur, z którego Bóg wyprowadził Abrahama. Czy wy chcecie wrócić do tej wiary waszych ojców? Ja nie. Do wiary, do tych bożków, które czcili wasi ojcowie w Egipcie? Ja nie. A może do tych bogów ziemi kananejskiej, których te narody wypędzacie? Ja nie. Ja chcę służyć jedynemu, prawdziwemu, żywemu Bogu. Wiecie, są ludzie, którzy ciągle nie mogą się zdecydować. Oni żyją w takim rozkroku. Ale żyć w rozkroku niewiele ci pomoże. Dlatego, że jedną stroną są niby na Bożym Słowie, ale drugą nogą są albo w świecie, albo są w rzeczach, które Bóg nigdy nie zaaprobuje. Ale Jozue nie stał w rozkroku. Jozue stał prosto. Czy miał 18 lat, czy 16 lat, czy 50 lat, cały czas, kiedy patrzyliśmy na jego życie, mogliśmy zobaczyć, ja i mój dom będziemy służyć Panu. I zwróćcie uwagę, on nie mówi mój dom i ja, tylko ja i mój dom. Ja i mój dom. On nie jest takim nauczycielem, żeby innych pouczać, aż siebie samego, wiecie, tutaj. Nie, ja. On pierwsze mówi, ja chcę służyć Panu. Dopiero później jest mój dom. Kochani, jak to jest niesamowicie ważne, żeby dzisiaj, żebyśmy my jako ojcowie, jako matki powiedzieli przed Panem, ja chcę służyć mojemu Bogu. Bo jeżeli ty będziesz służył jako ojciec i matka Panu, będziesz prowadził swoje dzieci do Pana. Kiedy mówisz ja i mój dom, to mówisz, chcę tak żyć, żeby w moim domu dzieci widziały we mnie Pana, moją bojaźń, posłuszeństwo, moją miłość do Boga. Żeby nie widzieli, że ja jestem inny w kościele, a inny w domu. Ja i mój dom będziemy służyć Panu. Nasze czyny i nasze życie w domu przemawiają dużo głośniej niż nasze słowa. Bo dzieci doskonale wiedzą, nastolatkowie doskonale wiedzą, nawet jeśli się buntują, w pewnym momencie, kiedy Bóg ich nawiedzi, będą mogli powiedzieć, mój tato, moja mama żyli z Panem. Powiem do naszych sióstr, które może są same i wasze rodziny nie służą Panu, ale to słowo jest też dla nas i dla was. Bez względu na to, czy ktoś służy, czy nie, ciągle jest to ja. Pomimo wszystko będę wierny, będę wierna, będę służył Panu, będę żył tak, w taki sposób, jak mówi Boże Słowo. Będę przykładał całą moją siłę. Z łaski Bożej Bóg da mi siły. Bez względu na to, czy będę szanowana, czy nie, czy będę słuchana, czy nie, ja będę służyć Panu. Halleluja. Będę służyć Panu. Nie ma tu dla nikogo z nas wymówki. Dlatego, kiedy tak rozmyślałem nad tym słowem i to słowo do mnie przyszło, już teraz nie pamiętam, czy we wtorek na modlitwie, jak tutaj byliśmy, czy w niedzielę zeszłą, chciałbym zapytać, czy jesteś człowiekiem, który chciałby dzisiaj wyznać? Ja. Jeśli Bóg da mi dom, czy jeśli jestem w domu, ja chcę służyć Panu z całego mojego serca. Bez względu na to, czy masz 80 lat, czy masz 50, czy 13, czy 14. Czy chcesz służyć Panu? Kogo wybierasz? Jozue mówi, wybierzcie dzisiaj, komu chcecie służyć. Wiecie, niektórzy ciągle odkładają tą decyzję. Ciągle mówią, jeszcze nie teraz. Ale ani ty, ani ja nie wiemy, czy się jutro zobaczymy. Dzisiaj jest dzień. Teraz jest czas. Teraz jest moment, aby odpowiedzieć. Obierz dzisiaj, komu chcesz służyć, do kogo chcesz przylgnąć, komu chcesz powierzyć swoje życie, przed kim chcesz wyznać swoje grzechy i prosić Pana o Jego przebaczenie. A jeśli jesteś Bożym dzieckiem, czy dzisiaj jesteś tym w tym miejscu, czy jesteś gotów powiedzieć tak, ja dzisiaj chcę po raz może enty powiedzieć, ja chcę służyć mojemu Bogu. Czy chcemy to dzisiaj zrobić, bracia i siostry? Chciałbym, żebyśmy pochylili nasze głowy. Żebyś pomyślał przez chwilę. Wiecie, i chciałbym zapytać może pierwsze tych, którzy może próbowali, czy modlili się do Pana, aby Mu powierzyć swoje życie, ale ciągle wiedzą, że Jezusa nie ma na tronie ich serca. Ciągle jest coś nie tak. Czy jesteś gotów usunąć i bez zastrzeżeń pójść za Bogiem, uznać swoją winę, swój grzech i prosić Boga o przebaczenie, oczyszczenie? A może ktoś robił to, ale dzisiaj chciałbyś jakby zamanifestować to jeszcze raz wobec zboru. Tak, ja chcę służyć mojemu Bogu, mojemu Panu, Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. To chciałbym, żebyś powstał tam, gdzie jesteś, ze swojego miejsca i stanął, powiedzieć: tak, ja będę służył Panu. Jeśli ktoś taki jest, chcę to wyznać, chcę to powiedzieć. Ja chcę Mu służyć bez względu na okoliczności, bez względu na sytuację. Ja chcę potwierdzić moje oddanie mojemu Panu, mojemu Zbawicielowi. Popatrzcie, on ma 110 lat i on staje i mówi: ja właśnie w ten sposób chcę żyć. Halleluja. Zwracam się też do nas jako zborowników. Czy dzisiaj chciałbyś powiedzieć Panu: właśnie w ten sposób? To jeżeli tak, to powstanie i będziemy Go uwielbiać. Ale czyńmy to w szczerości serca. Wstaję, bo naprawdę chcę służyć Bogu. Bo naprawdę dedykuję Mu moje życie, moje serce. Bo naprawdę chcę, żeby służyć Mu najlepiej, jak potrafię. Moi drodzy, to jest niesamowicie ważna deklaracja. To jest jakby takie odświeżenie swojej deklaracji. Panie, miłuję Ciebie. Chcę Ci służyć. Halleluja. Dziękuję też tym, którzy wcześniej powstali. Niech Was Pan błogosławi. I teraz, kiedy powstaliśmy, bardzo proszę grupę tutaj, aby przyszła. Chcielibyśmy przez chwilę się modlić. Kochani, chcielibyśmy, zanim oni przygotują pieśń, chcielibyśmy się modlić w indywidualnych modlitwach. Jeżeli chcesz służyć Panu, jeżeli powstałeś, byś wiedzieć: tak, ja chcę Mu służyć, chcielibyśmy to teraz wyznać w krótkiej, prostej modlitwie w słowach, naszą dedykację, nasze oświadczenie przed obliczem Pana, bo dobre wyznanie jest to coś, co podoba się Bogu. A więc czyńmy dobre wyznanie teraz przed Panem.